w normalnym kraju żyjemy?
Szczerze czy miło?
Szczerze.
Niestety nie żyjemy w normalnym kraju i obawiam się, że nie żyjemy też w demokratycznym do końca kraju. Smutne.
Jesteś obserwatorem tej rzeczywistości sprawiedliwości w Polsce, bo i w książce Bóg nie weźmie w tym udziału, i w premier musi zginąć, i w tej najnowszej instrukcji 0066 zwracasz na to uwagę, że to wszystko jest po prostu przewrócone do góry nogami.
Tak, tylko że o ile powiedzmy w tych dwóch pierwszych, które wymieniłaś, to jednak w większości jest fikcja literacka, to ta instrukcja 0066 najbardziej wstrząsająca i porażająca z moich książek jest oparta na faktach. Ja niestety nie mogę zdradzić, w ilu procentach jest oparta na faktach, bo mi prawnicy nie pozwalają. To też przyczynek do tego, że uważam, że nie żyjemy w normalnym państwie. Ale odpowiadam, jakbyśmy byli na wizji, to bym wtedy teraz trochę oko mrużył. Odpowiadam, że przy pisaniu tej książki utwierdziłem się w przekonaniu, że najlepszy scenariusz pisze samo życie.
Kiedy wy się poznaliście i jak do tego doszło, że ta książka zaczęła powstawać?
To ponad 2 lata temu. To on się do mnie zgłosił. Szukał pisarza, który by się zainteresował jego historią. Już przy pobieżnym sprawdzeniu kilku dokumentów, kilkunastu, powiedzmy jakichś tam części i wysłuchaniu go, to już wiedziałem, że i sprawdzeniu w internecie, bo to była swego czasu bardzo głośna sprawa w całej Polsce, no wiedziałem, że coś jest na rzeczy. A potem przyszedł czas na kilkadziesiąt godzin rozmów z głównym bohaterem, ze Staszkiem Szafranem, policjantem, byłem już niestety policjantem i antyterrorystą ze Słubic. I to jeszcze nie było takie złe, mówię złe w tym sensie, bo ja się nie mogę uwolnić od tej książki. Ja jestem jak aktor, który gra trudną rolę i który nie może z niej wyjść. Mówię niestety, ponieważ potem przyszedł czas, że musiałem przebrnąć przez metr bieżący, 2 metry. Kiedyś próbowałem liczyć, to gdzieś koło 3000 stron dokumentów sądowych, prokuratorskich, policyjnych. I to dopiero było wstrząsające i porażające. Jak można człowieka zniszczyć w majestacie prawa, łamiąc to prawo i nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Dramat po prostu dramat.
Nie dziwię się, że się zainteresowałeś tym tematem jako pisarz, ale też Stanisław Szafran, jaki był jego cel? On chciał po prostu powiedzieć Polakom, jak, nie wiem, jak wygląda praca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prokuratury i tak dalej, czy chciał się rozliczyć z nimi, czy oczyścić jakoś z całej tej historii? Jak myślisz, czemu?
On został oczyszczony przez sąd. Po 15 wyrokach w 3 różnych sprawach, po wielu odwołaniach, w końcu został prawomocnie uniewinniony od wszystkich zarzutów, które mu stawiano. Natomiast on został skazany przez opinię publiczną, przez wiele osób w Słubicach i on chciałby, żeby ludzie dowiedzieli się, jak to wyglądało naprawdę, jak to wyglądało z jego perspektywy, bo ta książka jest napisana z perspektywy Staszka Szafrana, widziana jego oczami. On też chciałby i tutaj, i to dopiero będzie dramat, mówię dramat dla nas, dla całego społeczeństwa, zaraz to wyjaśnię, co chodzi. On chciałby też, żeby jego koledzy po fachu, obecnie pracujący, czy ci, którzy chcieliby kiedyś wstąpić do policji, dowiedzieli się, jak w policji traktuje się skutecznych policjantów, których pomawiają przestępcy. Przestępcy, którzy mają interes w tym, żeby policjanta skutecznego usadzić, mówiąc kolokwialnie. Natomiast okazuje się, że czy to policja w policji, czyli Wydział Wewnętrzny, czy prokuratura, która powinna stać na straży tego, aby ci skutecznie policjanci mogli działać, zbyt łatwowiernie podchodzi do tych zarzutów stawianych policjantom. Ja oczywiście nie twierdzę, że Wydział Wewnętrzny nie jest potrzebny, natomiast powinny się zmienić procedury. Prokuratorzy powinni być szkoleni z tego, jak wygląda praca oficera policjanta operacyjnego, bo to jest zupełnie coś innego. Prokurator, który nie ma do czynienia z tym na co dzień, to po prostu jest zielony, bardziej chyba ode mnie czy od ciebie. I ja już wiem, bo mimo, że książka dopiero ma premierę medialną, to już jest kupowana przez policjantów, przez prokuratorów, przez prawników z całej Polski. I ja już mam głosy, że po prostu niektórzy z obecnych funkcjonariuszy mogą przestać być skuteczni, bo to się po prostu nie opłaca. To jest narażanie siebie. To tak samo, jak mamy teraz słynną sprawę Cezarego Gmyza z Rzeczpospolitej. Ja uważam, że nie sądzę, żeby facet wyłamał się do drukarni i wydrukował sam bez wiedzy przełożonych czy innych redaktorów ten artykuł.
Mało tylko wylecieli ci, którzy byli na urlopie wręcz.
A jeśli redakcja nie stoi za dziennikarzem, to inni dziennikarze po prostu będą się bać poruszać niewygodne tematy. Jeśli policjanci zobaczą, a takich przypadków jak Szafrana się okazuje jest mnóstwo. W tej chwili jest bardzo głośna sprawa Tengo i Kesza z Legnicy, gdzieś tam w Kujawsko-Pomorskim. To można rzucać przykładami. To już nie są pojedyncze historie, to są po prostu przypadki nagminne. Jeśli policjanci się dowiedzą, że jeśli jesteś skuteczny, pomówi cię przestępca, a z tym się trzeba liczyć, a koledzy i koleżanki nie staną po twojej stronie, tylko cię skażą, wsadzą cię do aresztu, zniszczą ci karierę, no ta naturalną rzeczą będzie, że policjanci się będą po prostu bać tego. I ja nie ukrywam. I Staszek ma taki...
Już się boją. Bardzo łatwo jest pomówić policjanta. Jak tylko pojawia się takie pomówienie, czy jakaś skarga i tak dalej, od razu są zawieszani.
Zawieszani, tak. I teraz tak, nie żyjemy w Norwegii, gdzie proces Breivika trwał chyba 6 tygodni, tak. Staszek Szafran został uniewinniony po prawie 10 latach. Powtórzę dla tych, którzy mają problem ze słuchem, prawie 10 lat to trwało. I to jest tak, przypuśćmy, że jestem dziennikarzem, do mojego szefa, do mojego redaktora naczelnego przychodzi ktoś, kto mówi, że ja pracuję źle, a mój szef ocenia mnie tylko i wyłącznie na podstawie artykułów, w których wykryłem afery i w których aferzyści się na mnie skarżą. Czy to jest normalne? A tak wygląda z policjantami. Przychodzi przestępca, którego gliniarz wsadził za kratki, czy tam go nęka i depcze mu po piętach i na podstawie tych zeznań jest wtrącany do aresztu, tak? Siedzi, łamie mu się karierę, życie zawodowe. Przecież Staszek Szafran za drugim razem go aresztowano, załamał się psychicznie, próbował popełnić samobójstwo.
Tam jak on ci o tym opowiadał? To była taka prosta rozmowa? To jest nie, taki najtrudniejszy moment w całej
nie,
historii.
Nie, to oczywiście tam minęło mnóstwo czasu, natomiast ja myślę, że on się, jeśli można się tak w ogóle powiedzieć, no on pogodził się, doszedł do siebie jakoś, powiedzmy, jak człowiek może dojść. Natomiast dla niego największą stratą i tym, co jest nie do odzyskania, to jest to, że on już nie może być policjantem. On po prostu chciał łapać przestępców, tak? Świetnie to były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Andrzej Brachmański napisał w posłowiu, że Staszek to jest taki mrukliwy typ policjanta, nieschlebiający przełożony, który jest skuteczny, jest taki trochę jak brudny Harry. Zresztą on tam przyznawał nieraz, że przy zatrzymaniach przestępców zdarzały się porysowania, ale to przecież nie jest after party, tak? Tylko, że brudny Harry z każdego filmu, z każdej opresji wychodzi obronną ręką, a tu się okazało, że jak jesteś skuteczny, to komuś to zaczyna przeszkadzać. I to jest chore. To jest dla nas, dla społeczeństwa, to jest po prostu dramat. To jest... Ja mam taką nadzieję, Staszek też by pewnie chciał, żeby ta książka się stała początkiem pracy nad zmianą procedur traktowania takich policjantów.
Pierwszy raz Koziołek, coś dobrego o policjantach. Coś dobrego dla policjantów.
Nie, przecież w innych książkach też są pozytywni policjanci, ale nie zawsze, jak każdy...
W ramach wyjątku, a tutaj...
Natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie ukrywam, że wysłaliśmy nawet egzemplarze do posłów, do przewodniczących Komisji Ustawodawczej i Spraw Wewnętrznej Administracji. Liczymy na to, że zainteresują się tematem, bo coś trzeba zrobić. To nie może być tak. I powtórzę, wiadomo, w każdej branży trafiają się czarne owce i w policji również. I trzeba ich łapać, unieszkodliwiać i wycinać z szeregów policji, ale nie może być tak, że przy okazji przestępcy tę furtkę wykorzystują do tego, żeby się pozbywać skutecznych, bo niedługo zostaną bierni, ale wierni w szeregach policji państwowej.
Może twoja książka coś zmieni, bo media średnio była też taka sprawa przecież Wróbla, dobrze pamiętam, który masę złapał, że tak powiem, i później też miał postawione zarzuty, też wyleciał z policji i tak dalej. Także takich sytuacji zresztą było mnóstwo.
Tak, a tu trzeba pamiętać, że policjanci operacyjni bardzo często wiedzą, czy dochodzą, dostają informacje od swoich informatorów o ludziach ze świecznika, o ludziach z prokuratury, o sędziach, o policjantach wysokich rangą, którzy przekroczyli barierę prawa i z tą wiedzą zaczynają być niebezpieczni. I to jest, i czasami to się tak dzieje, a może nawet często się tak dzieje, że ci przestępcy są sterowani przez kogoś, na kogo odcisk naciśnięto, nadepnięto. Tak podobno było właśnie między innymi w sprawie Tengo i Kesza z Legnicy. Ja akurat tak dokładnie nie śledziłem. W przypadku historii Staszka Szafrana też coś było na rzeczy. On raz, że był skuteczny i komuś zaczął przeszkadzać, ale też chyba nacisnął na odcisk. Natomiast marzy nam się. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W środowisku policyjnym o tej książce zaczyna się robić głośno, mimo to, że to dopiero dzisiaj mamy czwartek, cztery dni, kilka dni, a ona już zaczyna żyć. I nie dziwię się, bo to materiał, przez który ja przebrnąłem, przygotowując się do tej książki, to wstrząsający. Ja jako dziennikarz robiłem różne materiały, ale to to się po prostu w głowie nie mieści. Tam też fajnie Adam Szulczewski z Rzepin napisał, że to jest najbardziej wstrząsająca historia od czasów długu Krzysztofa Grodzkiego i może mi nie wypada wypowiadać się w tej kwestii, ale myślę, że jest coś na rzeczy po prostu. Ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło.
Dlaczego zmieniałeś wszystkie nazwy, miejscowości i tak dalej? Bo na skrzydełku czytamy wyraźnie Słubice, Poznań, mamy tam parę nazwisk konkretnych miejsc i sytuacji z życia Szafrana, a w książce...
Ja od samego początku wiedziałem, że będę musiał zakodować, czyli zmienić nazwiska wszystkich osób występujących w książce, no bo nie rozmawiałem z nimi. To jest historia widziana oczami Staszka Szafrana. Mhm. On występuje w niej, zmienia nazwiska i tylko jego i jego rodziny są prawdziwe. Okej, no to byłem przygotowany, natomiast okazało się, że żyjemy w chorym państwie, w którym nawet jak cię skrzywdzą, nawet jak cię przeczołgają, dwa razy cię posadzą, będziesz się przez nich wieszał, ledwo sobie poradzisz w życiu i cię w końcu wyrzucą z twojej pracy wymarzonej. I nawet jeśli się potem dostanie odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie, co oznacza, że prokuratura przyznała się do winy, to nie można napisać, gdzie to się działo, jakie instytucje w tym brały udział, bo ja mogę wylądować jako autor, jako wydawca na sali sądowej oskarżone o pomówienie. Bo z tego, co kojarzę, z tego, co zrozumiałem prawników, to pomówieniem jest nie tylko rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, które poddają twoje zaufanie, twojego stanowiska, ale także informacji prawdziwych. I prawnicy powiedzieli, że wystawimy się na strzał po prostu i dlatego musieliśmy te nazwy miejscowości i instytucji zakodować, zmienić. Natomiast oczywiście lepiej byłoby, gdyby one nie były zmienione, ale z drugiej strony nie do końca jest w tej książce najważniejsze to, gdzie to się wydarzyło, tylko jak to się wydarzyło. Więc czy to się wydarzyło w miejscowości A, B, C, czy w Warszawie, to ma mniejsze znaczenie. Oczywiście czytelnicy pewnie by chcieli...
Zna, że o tym, że takich miejscowości nie ma i takich instytucji, damy nam jakaś... Wydział Śledczy, ale to jakoś tak inaczej...
Główna agenda śledcza.
Tak, tak, wszystko inaczej nazywane, to tak obniża rangę tematu trochę.
Nie ja nie, tak mogłem, zrobić, nie mogłem, nie mogłem, nie mogłem, bo mógłbym beknąć. Zresztą trochę się boję, nawet mimo tego. Naprawdę, to trzeba przeczytać książkę, żeby wiedzieć, że teraz nie przejawiam objawów schizofrenii paranoidalnej, ale jak rozmawiałem ze Staszkiem przez telefon... to ja się zastanawiam, czy jedynymi słuchaczami jesteśmy my dwaj, czy jeszcze ktoś.
Nie tylko ty się boisz, bo wydawcy też o tym powiedzmy, że nie chcieli wydać tej książki. Bali się.
Niektórzy to uważają, że to jest hasło reklamowe na okładce, na pierwszej stronie okładki jest takie zdanie. Tak niebezpieczna powieść, że wydawcy bali się ją wydać, ale kiedy zacząłem pracę nad powieścią, kiedy się spotykałem ze Staszkiem, już wiedziałem, że to jest potencjalny bestseller. I stwierdziłem, że szkoda znowu próbować w swoim małym wydawnictwie walczyć z czymś takim. I zaproponowałem to największym wydawnictwom na rynku, rekinom, że tak powiem. I uwaga, kilka się zgłosiło. Kilka było zainteresowanych, chcieli dostać książkę. Kiedy dostali książkę, zaczęło się dziwnie to trochę wszystko dziać. Jeden potentat na rynku stwierdził, że on tej książki nie wyda. Napisał mi maila, którego można streścić tak, bo książka łamie schematy. Drugi powiedział, że on ją wyda, ale w sumie nie wiadomo kiedy, a tak długo my czekać nie będziemy ze Staszkiem. A trzeci już podpisywaliśmy umowę i nagle się okazało, że prawnicy powiedzieli mu, żeby tej książki nie wydawał. No i okazało się, że musimy to zrobić sami. Mogłem z czystym sumieniem napisać na okładce, że książka tak niebezpieczna, że wydawcy bali się ją wydać.